Witamy na naszej antenie naszego gościa, rozmówcę. Jest nim pan Wojciech Jakubiak, ekspert do spraw energetyki. Halo.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Dzień dobry, witamy panu, szczęść Boże. Panie redaktorze, dzieje się wiele, jeśli chodzi o energetykę, jak zawsze można powiedzieć, ale tak. W tych dniach też dzieje się, no chyba, nie wiem, bardziej, mniej, tu nie porównujmy. W każdym razie, panie redaktorze, wojna na Ukrainie wywołuje różne zmiany, też jeśli chodzi o politykę energetyczną. W Europie cały czas coś się dzieje. Mając z tyłu głowy w tle Zielony Ład, Fit for 55 i tak dalej, tymczasem Berlin ogłasza plan odejścia od ropy, gazu rosyjskiego i powrót węgla i ropy zapowiada, gdyby to było potrzebne, uruchomienie elektrowni opalanych węglem i ropą. Jak to pan odczytuje taki krok?
Mamy korektę polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej ze względów bezpieczeństwa. To oczywiste, że w chwili obecnej, kiedy mamy kryzys energetyczny podsycany przez Rosjan, którzy ograniczają podaż węglowodorów w Europie, należy traktować każdą elektrownię jako zasób strategiczny. Czy to jest elektrownia czysta, czy brudna, daje energię, której będzie prawdopodobnie zimą brakować, jeżeli dojdzie do dalszej eskalacji w relacjach Zachodu z Rosją. A zatem Niemcy trzymają w rezerwie elektrownie węglowe. Polacy mówią, że będą wydobywać więcej węgla, że zamiast przechodzić ku energetyce gazowej, odchodząc od węglowej, dłużej zostaną przy węglowej, żeby potem od razu przeskoczyć na energetykę odnawialną i jądrową. I widać ten proces na poziomie całej Unii Europejskiej z tego względu, że bezpieczeństwo nie pozwala dzisiaj na rewolucję. Musimy mieć bezpieczeństwo dostaw na wypadek dalszej eskalacji sytuacji z Rosją. Mamy kryzys, który będzie rodził niepokoje społeczne, które mogą wręcz obalać rządy w Europie, a zatem to nie są przelewki. I z tego względu węgiel ma taryfę ulgową. Natomiast w perspektywie długoterminowej trendy, które są obiektywne, które mają podstawy ekonomiczne i są uzasadnione ze względu na to, że mamy rozwój technologiczny promujący odnawialne źródła energii, długofalowo nie zmienia się kierunek, ale mamy korektę szlaku, którym będziemy podążać w tym samym kierunku.
No tak, korekta korektą, oczywiście jest to rozsądne, racjonalne. Tymczasem Parlament Europejski przegłosował na przykład osiągnięcie zeroemisyjnej mobilności do 2035 roku, jeśli chodzi o samochody osobowe i lekkie dostawcze, a więc tylko bezemisyjne samochody. Czy da się to pogodzić, te ambicje takie wielkie? Też wczoraj dodajemy odrzucenie sprawozdania o rewizji unijnego systemu handlu emisjami. A więc, krótko mówiąc, chodziło o to, że plany były Parlamentu Europejskiego części, przynajmniej takie bardziej ambitne, żeby ten proces jeszcze przyspieszyć. Tymczasem to nie zostało przyjęte, wróciło do komisji, a więc raport będzie pisany od nowa. A więc te ambicje wcale nie spadają, że tak powiem, pomimo tych trudności, o których tutaj pan mówi.
Jeśli chodzi o samochody spalinowe, to faktycznie celem unijnym, który może być rewidowany na poziomie poszczególnych krajów, jest niemożliwość rejestracji nowych samochodów spalinowych po 35 roku. Wcześniej dalej ma być taka możliwość. Zobaczymy, jak te przepisy przełożą się faktycznie na legislację w poszczególnych krajach. Wiemy, że państwa unijne różnią się między sobą. Niektóre bez problemu sobie poradzą z tym celem, inne z większym problemem, niektóre uzyskają taryfę ulgową, inne dodatkowe wsparcie. Jeśli spojrzeć na sam rozwój technologii, to może niekoniecznie akurat samochody elektryczne, ale paliwa alternatywne, samochody hybrydowe już teraz wypierają te klasyczne, jeśli tylko kogoś stać, ze względów znowu ekonomicznych, nieważne jaką mamy ideologię, jakie mamy przekonania. Nasz portfel decyduje o tym, że coraz częściej chcemy uniezależnić się od paliw kopalnych także na drogach. Jeśli chodzi o rewizję polityki klimatycznej, impas wynika z faktu, że w Parlamencie Europejskim coraz silniejsze są dwa bieguny dyskusji na lewicy i na prawicy, które tradycyjnie umiarkowaną dyskusję zaostrzają. I tutaj doszło do impasu przez to, że czegoś nie chciała skrajna lewica, czegoś nie chciała skrajna prawica. To też jest sygnał rozedrgania areny politycznej wynikający z tego, że nadchodzi kryzys nie tylko energetyczny, ale też gospodarczy i siły ekstremalne, ekstremistyczne zyskują na sile.
Czy da się pogodzić, znaczy, ja jeszcze inaczej spytam, pan tu mówi o ewolucji pewnej, o przejściu ewolucyjnym na te kolejne źródła energii odnawianej i tak dalej, tym bardziej w tej teraz trudnej sytuacji, jaką mamy, a czy ta decyzja parlamentu nie jest raczej rewolucją niż ewolucją?
Ona brzmi rewolucyjnie, natomiast zostanie zrewidowana, zostanie przetworzona na różne ścieżki dla poszczególnych krajów, na różne dodatkowe mechanizmy wsparcia, okresy przejściowe, rozwiązania znane z każdego obszaru właściwie wspólnej polityki, gdzie mamy oczywiście wysoko postawioną poprzeczkę na poziomie ogólnym, ale gdy przechodzimy już do szczegółów, to poszczególne państwa członkowskie negocjują sobie różne frukty, różne właśnie formy wsparcia czy taryfę ulgową po to, żeby sobie jakoś poradzić.
Czyli jest gwiazdka i drobny dróg pod spodem jeszcze, tak możemy w skrócie to skomentować?
Tak jest. Zawsze przecinek, każdy i każda kropka są przedmiotem negocjacji do samego końca. Warto pamiętać, że negocjacje, o których mówimy, to jest rozmowa o całym pakiecie Fit for 55. Negocjacje mają trwać nawet do 2024 roku, a może je dodatkowo opóźnić także atak Rosji na Ukrainę, więc zobaczymy, jaki będzie finał. Jedno jest pewne, Polska nie może sobie pozwolić na nieobecność w tej dyskusji, bo inni zdecydują za nas i my nie obronimy naszych interesów wówczas.
Czy da się pogodzić takie trzy elementy, które składają się na Zielony Ład, mianowicie dekarbonizację, przejście na odnawialne źródła energii i równocześnie elektromobilność? Elektromobilność oznacza większy pobór energii, oznacza pewną też wzrost jej produkcji. Ona coraz droższa jest. Tego nam nie zapewnią stałości tej energii, te odnawialne źródła, które mamy dzisiaj przynajmniej do dyspozycji. Czy da się pogodzić te trzy elementy? Czy to się nie wyklucza nawzajem?
Na koniec powinno się nie wykluczać. Natomiast znowu fakt, że nadchodzi kryzys gospodarczy, mamy kryzys energetyczny, mamy kryzys militarny, to wszystko trzeba wziąć pod uwagę w planowaniu. I jeżeli patrzymy na perspektywę połowy XXI wieku, być może faktycznie uda się rozwinąć taki duet energetyki odnawialnej, energetyki jądrowej, wspierane jeszcze magazynami energii. I w takim świecie rzeczywiście nie będą nam potrzebne paliwa kopalne, będziemy mieli mniej emisji gazów cieplarnianych, jednocześnie tanią energię, stabilne dostawy i to wszystko się uda połączyć. Ale do tego celu jest jeszcze długa droga i korekta wymaga na przykład utrzymywania w rezerwie elektrowni węglowych w Niemczech na przykład. I to już jest naprawdę rewolucja, ale w drugą stronę, jeżeli przypomnieć sobie różne deklaracje o odejściu od węgla w 1935 roku w Niemczech, które padały jeszcze przed kryzysem.
No właśnie, tak sobie myślę, mamy takie czasy bardzo burzliwe, tymczasem decyzje takie no wręcz nieraz rewolucyjne. Czy to nie jest tak, że Unia Europejska walczy, czy będzie dzielnie walczyła z problemami, które sama sobie teraz skutecznie stwarza?
Wydaje się, że to, co przedstawia Parlament Europejski, jest wypadkową różnych grup interesu, które ścierają się na co dzień w dyskusji właśnie o polityce energetyczno-klimatycznej i to też nasze zadanie, żeby wziąć aktywny udział w tej rozmowie i korygować kurs. Główny nurt w dyskusji europejskiej czasami jest udziałem Polski, czasami nie. Jeśli chodzi o energetykę, faktycznie jesteśmy w ogonie i to nie tylko dlatego, że chcemy mieć węgiel, bo mamy go pod ziemią, ale też dlatego, że jeśli chodzi o modernizację energetyki, wcale nie radzimy sobie tak dobrze, jak moglibyśmy. No i z tego względu z jednej strony powinniśmy pilnować, aby ten kurs nie był zbyt radykalny, ale z drugiej strony też możemy liczyć na taryfę ulgową i naprawdę dużo się udało wynegocjować w tej sprawie, jak na przykład Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Pewne jest, że najbardziej ambitne pomysły z pakietu Fit for 55 będą trudne do zrealizowania, szczególnie w chwili obecnej. Na przykład polskie ciepłownictwo jest całkowicie nieprzygotowane na propozycje, które tam padają, które mają wykluczać węgiel zaraz, nie pozwalają na użycie gazu, a w takim mieście jak Warszawa czy Kraków ciepłownictwo bez takiego stabilnego źródła, takiej jednej dużej elektrociepłowni faktycznie nie działa. Budujemy w każdej zabytkowej kamienicy w Krakowie pompy ciepła i to jutro za ciężkie miliony złotych.
I jeszcze jeden wątek poruszę króciutko, choćby PGNiG otrzymuje nowe gazowce, już jest pierwszy zwodowany, drugi w tym roku ma być oddany, w roku kolejnym dwa kolejne gazowce, a potem jeszcze kolejne cztery, w sumie osiem statków do przewozu skroplonego gazu. Co to oznacza dla PGNiG, dla firmy jako takiej, czy dla Polski, dla naszego bezpieczeństwa energetycznego?
PGNiG ma w statucie bezpieczeństwa energetyczne, to spółka państwowa, więc jest elementem polityki energetycznej kraju, ale zakup gazowców był planowany długo przed obecną sytuacją na arenie międzynarodowej. Był elementem działania biznesowego, które zakładało, że skoro PGNiG ma dostęp do dużych ilości gazu skroplonego, którego cena się waha, dzięki takim tankowcom będzie mógł go dostarczyć w różne miejsca na świecie i korzystać z tak zwanego arbitrażu cenowego, czyli zakładając, że ma do dyspozycji dużo LNG ze Stanów Zjednoczonych i nie opłaca się go sprzedać w Europie, wysyła ten gaz po prostu do Azji, na przykład do Japonii i tam zarabia dużo więcej pieniędzy. W chwili obecnej, kiedy mamy kryzys energetyczny, kiedy mamy napięcie w relacjach z Rosją, która zakręciła nam kurek z gazem, te gazowce mogą być narzędziami wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego nie tylko Polski, ale także innych krajów, bo prawdopodobnie przyjmiemy każdą ilość gazu skroplonego. Nasi sąsiedzi chętnie też skorzystają i ustawiają się w kolejce pod polskim terminalem LNG, licząc na kolejny w Zatoce Gdańskiej. Więc ta flota gazowców, która będzie przecież rosła, będzie kolejnym narzędziem niezależnej polityki gazowej, która ma także podłoże ekonomiczne. Tu nie chodzi tylko o politykę bezpieczeństwa.
Czy przez to Orlen wchodzi, PGNiG wchodzi do jakiejś, powiedzmy, nie wiem, pierwszej ligi, do wyższej klasy, skok jakościowy? Czy to jest na wyrost sformułowanie?
Handel gazem skroplonym to jest wyższa liga i największe firmy na świecie inwestują w tę branżę, co teraz będzie im się zwracać, bo każdy poszukuje teraz gazu skroplonego jak na gwałt w Europie, ponieważ boi się niedoborów gazu zimą. Natomiast jest to też wspaniały biznes, ponieważ w odróżnieniu od tradycyjnego, znanego w naszej części świata biznesu gazowego, gaz można sprowadzić z każdego miejsca i doprowadzić je w każde miejsce na świecie właśnie dzięki takim tankowcom jak te wynajęte przez PGNiG.
I na tym nieźle zarobić.
Tak jest.
Bardzo dziękuję za ten krótki komentarz. Naszym gościem był pan Wojciech Jakub, ekspert do spraw energetyki. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże panu.
Zapraszam.